Ksiądz Piotr Majer, jestem pracownikiem naukowym, profesorem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Co bulla wydana w 1925 roku dla Polski, która tak naprawdę prawie że świeżo co odzyskała niepodległość, oznaczała i co oznaczała dla polskiego kościoła, który też musiał, tak jak cały nasz kraj, z trzech różnych zaborów, z trzech różnych systemów funkcjonujących, stworzyć coś jednego.
Po podpisaniu konkordatu 10 lutego 1925 roku kolejną ważną czynnością, która przyniosła regulację działania Kościoła katolickiego w Polsce, była kompleksowa reforma granic diecezji. Trzeba pamiętać, że Polska dopiero co wyszła spod jarzma zaborców i te wpływy politycznych rozgraniczeń na Rosję, Prusy i Austrię miały w sposób oczywisty wpływ także na działanie, na funkcjonowanie diecezji. Diecezja krakowska w czasie rozbiorów co kilkadziesiąt lat przechodziła jakieś reformy. Parafie były odłączane od diecezji, która była podzielona między dwa zabory. Część diecezji należała do zaboru rosyjskiego, część do austriackiego. Zaborcy, zwłaszcza carat, nie pozwalał biskupowi krakowskiemu na wykonywanie jurysdykcji w części rosyjskiej. Także ze strony władz austriackich czasami pojawiały się jakieś utrudnienia. Można powiedzieć, że nawet w tych latach zaborów, kiedy diecezja tarnowska sięgała pod Kraków, kiedy Skawina należała do diecezji tarnowskiej, Podgórze należało do diecezji tarnowskiej, a diecezja krakowska, nawet był czas, że straciła status diecezji. Była tylko wikariatem apostolskim, czyli taką strukturą przejściową w administracji kościelnej, nawet nie diecezją. Dlatego ustanowienie, przywrócenie tego pełnego porządku po latach niespokojnych, po latach różnych prowizorycznych rozwiązań było i dla diecezji krakowskiej, która stała się archidiecezją, i dla całego kościoła w Polsce bardzo, bardzo korzystne.
Jak to wygląda współcześnie? Czym metropolia różni się od tych części składowych metropolii, czyli archidiecezji i diecezji?
Metropolia, inaczej zwana prowincją kościelną, to zespół kilku diecezji sąsiadujących, które łączy i bliskość geograficzna, i jakieś związki wspólnego działania duszpasterskiego. Dlatego prawo kanoniczne zachęca, żeby diecezje łączyły się, oczywiście nie z własnej woli, tylko jest to decyzja Stolicy Apostolskiej, aby diecezje łączyły się w prowincje kościelne, czyli metropolie. Celem takiego połączenia jest pomnożenie owoców działalności duszpasterskiej, koordynacja wysiłków duszpasterskich Kościoła. Chociaż podstawową jednostką w Kościele jest diecezja, Kościół partykularny, a biskup każdej diecezji jest głową Kościoła partykularnego, który reprezentuje Chrystusa, to jednak spośród tych kilku diecezji jedna, ta wyróżniona już od czasów starożytnych, kiedy biskupami metropolitalnymi byli biskupi ważniejszych miast, stolic prowincji Cesarstwa Rzymskiego. No więc taki biskup, arcybiskup, trzeba powiedzieć, metropolita, bo na czele diecezji, która jest stolicą metropolii, stoi arcybiskup. On aczkolwiek nie jest zwierzchnikiem biskupów tych diecezji, które należą do prowincji kościelnej. Nazywamy ich biskupami sufraganami, a te diecezje diecezjami sufraganalnymi albo sufragalnymi. Biskup nie jest ich bezpośrednim zwierzchnikiem. Oni są następcą apostołów. Oni mają władzę od samego Chrystusa. Struktura diecezji w Kościele nie jest taka, że najpierw jest papież, potem jest metropolita, a jeszcze niżej zwykły biskup. Nie, nie. Metropolita owszem cieszy się pierwszeństwem honorowym, na przykład podczas sprawowania liturgii, podczas sprawowania czynności liturgicznych, ma pewne uprawnienia, ale to nie jest tak, że on jest zwierzchnikiem, a biskup diecezjalny jego podwładnym. Także metropolita może rozkazać, proszę księdza biskupa, proszę tego księdza mianować proboszczem w takiej, a w takiej parafii. On jest, jak pięknie mówi dyrektorium duszpasterskie o posłudze biskupa z 2004 roku, jest starszym bratem dla tych biskupów, którzy są biskupami diecezji wchodzących w skład metropolii.
Możemy zatem w pewnym uproszczeniu zapewne powiedzieć, że funkcja metropolity jest przede wszystkim funkcją honorową i tradycyjną, wynikającą z tych 100 lat historii, które metropolie różne, w tym metropolia krakowska, mają za sobą?
No, to nie jest tylko pierwszeństwo honorowe. Biskup metropolii, arcybiskup metropolita ma pewne uprawnienia, które można by było sprowadzić do dwóch kategorii. Jedna kategoria to jest nadzór, a druga zastępstwo. Gdy chodzi o nadzór, to arcybiskup metropolita ma czuwać nad poprawnością życia wiary i dyscypliny kościelnej. Gdyby dostrzegł jakieś nieprawidłowości w tym zakresie w diecezjach prowincji kościelnej, nie działa wtedy sam, ale powiadamia stolicę apostolską o nieprawidłowościach czy nadużyciach. Druga grupa kompetencji metropolity to zastępstwo. W tym zakresie jego uprawnienia nie są wielkie. Na przykład gdyby biskup sufragan zaniedbał przeprowadzanie wizytacji kanonicznej, może za niego i powinien dokonać tego metropolita. Albo gdyby w czasie wakatu stolicy diecezji sufragalnej kolegium konsultorów nie wybrało w przepisanym czasie administratora diecezji, czyli tego, który prowizorycznie będzie zarządzał diecezją do czasu mianowania nowego biskupa, wtedy takiego administratora mógłby wyznaczyć metropolita. Ale to się praktycznie nie zdarza. No, ważnym uprawnieniem, może nie personalnie metropolity, ale i jego sądu kościelnego, jest to, że Trybunał Metropolity jest sądem apelacyjnym dla diecezji sufragalnych. I jeszcze jeden ważny aspekt działalności metropolity to motu proprio vos estis lux mundi z 2019 roku. Papież Franciszek przewidział dla metropolitów ważne i odpowiedzialne zadanie prowadzenia postępowania w przypadku, gdyby któryś z biskupów czy innych wyższych przełożonych kościelnych z terenu metropolii został oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu, albo gdyby został oskarżony o to, że blokuje, hamuje postępowanie przeciwko podejrzanym o popełnienie takiego przestępstwa.
Jakie przepisy prawa kanonicznego regulują związek diecezji danej metropolii ze sobą i z archidiecezją?
Przede wszystkim są to przepisy kodeksu prawa kanonicznego, kanon 431, który zaleca właśnie, iż w celu promowania wspólnego działania pasterskiego poszczególnych sąsiednich diecezji mają one tworzyć prowincję kościelną, tak iż nie dopuszcza się w zasadzie, bo pewne wyjątki istnieją, tak zwanych diecezji wyjętych, czyli diecezji, które nie wchodzą w strukturę metropolii, ale bezpośrednio podlegają stolicy apostolskiej. Właśnie taką diecezją wyjętą była diecezja krakowska do 1925 roku. Wcześniej, od początku powstania, od roku 1000, diecezja krakowska należała do metropolii gnieźnieńskiej, aż do 1807 roku, kiedy zaczęła przynależeć do metropolii przemyskiej, jedynie 9 lat. W latach 1818-1880 należała do metropolii warszawskiej, a od 1880 roku nie należała do żadnej metropolii, była diecezją wyjętą. Jak napisał papież Leon XIII w bulli, że ta decyzja dokonała się dla powiększenia jej splendoru i godności. Może dlatego biskup Sapieha nie był taki przychylny utworzeniu metropolii krakowskiej.
Czy system, o którym mówimy, ten panujący w Polsce podziału na metropolię, na archidiecezję i otaczające ją diecezję w danej metropolii, to jest system powszechny dla Kościoła na całym świecie? W którymś miejscu wygląda to inaczej?
Tak, to jest system powszechny. To jest system przyjęty przez prawo kościelne i nawet obowiązkowy. W niektórych krajach, tam gdzie diecezji jest bardzo dużo, myślę tutaj o dwóch, o Włoszech i Brazylii, metropolie łączą się jeszcze w regiony kościelne, czyli takie strukturalnie większe jednostki, ale w Polsce czegoś takiego nie ma i nie było.
Myśli ksiądz, że jest jakiś kierunek rozwoju podziału administracyjnego Kościoła, który miałby szansę zmienić podział na metropolię i diecezję, czy jednak to będzie coś stałego, co jeszcze przez wiele lat będzie nam towarzyszyć?
Myślę, że to, co trwa od czasów, od pierwszych wieków Kościoła, zdało swój egzamin i będzie trwało z pożytkiem nadal. No, w 1992 roku była kolejna wielka reforma administracji kościelnej, to znaczy układu diecezji w Polsce, a więc nie upłynęło jeszcze wiele lat, żeby już myśleć o zmianie.